Cześć, fajnie, że jesteś. Tak na wstępie tylko powiem, że ponieważ ostatnio cierpię na nagminny brak czasu, to postanowiłam publikować odcinki co tydzień, by jeszcze bardziej nie mieć czasu i nie móc narzekać na brak czasu. Tak to przynajmniej sobie tłumaczę. Mądre tłumaczenie? No nie wiem, ale do rzeczy. W 14 już odcinku podcastu posłuchasz mojej rozmowy z Margo z podcastu Margo Leads. Tym razem jednak to nie ja zadaję pytania. Tym razem Margo przepytuje mnie odnośnie moich doświadczeń z e-commerce. A ponieważ te doświadczenia to już tak trwają 11 lat, zbieram je od 11 lat albo i dłużej, przestałam liczyć, no to troszeczkę sobie porozmawiałyśmy. Mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że Tobie też się spodoba. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Bo są okej narzędzia, które coś tam nam dają, ale są sztywne, dają nam tylko określone scenariusze i nie mamy możliwości dostosowania ich do naszych potrzeb, do naszej grupy docelowej. Albo są kombajny, które naprawdę bardzo dużo kosztują. Po co mi Mercedes w garażu, jeżeli tylko w niedzielę do kościoła jeżdżę, prawda?
Witam Cię w podcaście Margo Leads. Margo Leads to podcast o marketingu internetowym, który sprzedaje. Celem tego podcastu jest wypromowanie Twojej firmy wraz ze zwiększeniem Twoich zysków. Z podcastu dowiesz się, jak włożyć jedną złotówkę, a zwrócić 10. Nauczysz się wszystkiego, czego potrzebujesz do promocji własnej firmy. Od określenia cech Twojego idealnego klienta, do zaprojektowania strony lądowania i zbudowania lejka sprzedaży. Cześć, witam Ciebie w podcaście Margo Leads. Dzisiaj moim gościem jest niezwykle wszechstronna osoba. Jeszcze nie rozmawiałam w podcaście o e-commerce, czyli sprzedaży w sklepie internetowym. Postanowiłam więc odkryć dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, zawiłości tego obszaru marketingu. Zaprosiłam Agatę Chmielewską, która jest doświadczonym marketerem, a z e-commerce'em jest związana już od ponad 11 lat. Jak sama twierdzi, jest uzależniona od zakupu online, nie tylko jako ekspert od e-commerce. Agata również ma hobby, prowadzi popularny blog kulinarny eksperymentalnie.com, a w jej talencie kulinarnym sama się przekonałam, ponieważ o marketingu rozmawiałyśmy nie tylko przy kawie. Poczęstowała mnie autorskimi kulkami mocy. Ta rozmowa z Agatą była dla mnie kolejną możliwością zastanowienia się nad tym, dlaczego nie wszystkim sklepom internetowym udaje się z łatwością generować sprzedaż i pozyskiwać klientów. O tym, jak marketing online generuje konwersje dla sklepów internetowych, przysłuchasz w tym odcinku podcastu z Agatą Chmielewską. Zapraszam. Cześć Agato.
Cześć.
Ja od specjalistów od e-commerce jeszcze nie gościłam u siebie, więc będzie fajnie porozmawiać o tej niszy marketingowej, bo jednak trzeba się specjalizować w e-commerce i działać w sklepach internetowych na co dzień, żeby się w tym orientować. Powiedz, jak to wszystko się zaczęło, że ty trafiłaś do e-commerce'u wtedy, gdy się rozwijał dopiero, czyli faktycznie jakieś tam już powyżej 10 lat temu?
Robiąc zakupy w internecie oczywiście. Tak, taka jest prawda. Ja wtedy studiowałam biologię i robiłam zakupy w internecie, w drogerii internetowej, która już nie istnieje od kilku lat. I tak się jakoś złożyło, że tam do nich napisałam, a że byłam, szukali pracownika, trafiłam na ogłoszenie, napisałam do nich. I w sumie na początku miałam być moderatorem komentarzy, opinii o produktach, ale że byłam tak wygadana, to od razu wzięli mnie do marketingu i jako, że już wtedy chyba miałam swoje blogi różne tam, różniste, to mniej więcej znałam się na newsletterach, na jakichś takich podstawowych rzeczach i tam pracowałam chyba 2 albo 3 lata zdalnie.
I naprawdę bardzo dużo się tam nauczyłam i mi się to spodobało po prostu. Studia skończyłam, ale no wiedziałam, że już w kierunku biologii, bo biologię studiowałam, nie pójdę.
Mhm. A jaka jest specyfika tej branży? Bo mamy różne takie obszary marketingu online. Ktoś się specjalizuje w takich bardziej narzędziowych rzeczach, typu reklamy na Facebooku. Ktoś się specjalizuje we AdWordsach. Ktoś tam w SaaS-owych rozwiązaniach. Ktoś jeszcze będzie specjalizować w marketingu aplikacji mobilnych. Gdzie znajduje się ten e-commerce w tej całej zawiłości marketingu online?
Wiesz co, e-commerce obejmuje to wszystko, dlatego że celem nadrzędnym jest konwersja, tak? No w sumie w każdym biznesie na koniec dnia liczy się to, ile zarobiliśmy, liczą się przychody, ale w e-commerce no tym głównym celem jest jednak ta konwersja, czyli transakcja w sklepie internetowym i osiągamy to różnymi drogami, właśnie reklamą AdWords, mediami społecznościowymi, e-mail marketingiem, marketing automation, content marketingiem i tak naprawdę można powiedzieć, że trzeba znać się na wszystkim, co jest wykonalne i nie można być ekspertem we wszystkim. No trudno tak być specjalistą od marketingu w e-commerce, bo no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł ogarnąć te wszystkie rzeczy. Chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, co z czym się je, a jeżeli ktoś chce się rozwijać właśnie w takiej promocji sprzedaży internetowej, no to po prostu wybiera sobie jakieś tam swoje ścieżki, w których się lepiej rozwija, a wspomaga się innymi specjalistami.
Mhm. Teraz każdy może założyć sklep internetowy. Faktycznie każda osoba, która ma jakiś pomysł na zakup i dystrybucję tych produktów czy usług, to może taki sklep sobie założyć. Natomiast nie zawsze udaje się to od razu i tak płynnie wypromować. I z jakimi problemami zwykle się spotykasz, kiedy ktoś do ciebie przychodzi i prosi ciebie o pomoc z promocją? Jakie są zwykle problemy we sklepach?
Brak budżetu na promocję to jest najczęstszy problem. Tak, naprawdę, to jest niestety problem najczęstszy, bo pomysłów na sklep internetowy jest bardzo dużo i każdy, znaczy no nie każdy, tak, ale bardzo wiele, spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś sobie wymyśli, że będzie miał sklep internetowy, myśli, że będzie wyjątkowy, że jego produkty będą najlepsze, najpiękniejsze i najfajniejsze, a później się zderza z rzeczywistością, że faktycznie tego typu sklepów jest już setki, a jeszcze są sklepy typu Zalando, Answer, jakieś tam media, mark, które w zależności od niszy, oczywiście od branży, które już świetnie działają i tych klientów bardzo trudno do siebie przyciągnąć, zwłaszcza jeżeli nie mamy też budżetu na stworzenie naprawdę takiej zaawansowanego jakiegoś rozwiązania platformy e-commerce'owej i tworzymy, zaczynamy na początku od malutkiego sklepu na WordPressie, na WooCommerce'ie, mamy mało produktów, trudności z dostawą, z magazynowaniem, więc tak naprawdę dużo małych takich rzeczy składa się na to, że później ten sklep ma problem z przyciągnięciem ruchu. Taka osoba zwykle, która otwiera sklep internetowy, nie zna się na marketingu online. Ponadto nie ma pieniędzy na specjalistów do tego. Ponadto też nie wie, jak budować te społeczności, czym jest e-mail marketing, jakiś marketing automation. I to jest całkowicie zrozumiałe, tak? Trzeba po prostu wyjść z takiego przekonania, że mogę sobie otworzyć sklep internetowy i klienci będą po prostu do mnie przybiegać, tak? Trzeba zrobić sobie taki biznesplan, którym ustalamy, okej, chcę to i to sprzedawać. Co będzie moim wyróżnikiem? Czy moim wyróżnikiem faktycznie będą te produkty wyjątkowe? Czy może jakaś obsługa klienta, czy jakaś, nie wiem, darmowa dostawa, chociaż teraz to już jest praktycznie standard. Po prostu trzeba przemyśleć, czym ja będę się wyróżniał i czym ja przyciągnę tych klientów. Ale żebym ja mógł przyciągnąć tych klientów do tego wabika, ja muszę wiedzieć, jak ich o tym poinformować, tak? Więc tutaj też wchodzi promocja. I w jaki sposób? Czy ja na przykład mam dostęp do jakiejś społeczności? Czy może mam jakiś swój blog, tak, który tworzę od lat i mam tam społeczność, gdzie będę mógł poinformować o tym, że otwieram sklep internetowy. czy być może mam budżet na reklamę AdWords czy na Facebooka. Po prostu trzeba też te rzeczy przemyśleć, bo nie jest problemem założenie sklepu. Problemem jest później przyciągnięcie klientów i promocja tego. No i utrzymanie oczywiście. Mhm.
Bardzo często też zauważam, że są takie małe momenty, małe szczegóły, które mnie w jakiś sposób zniechęcają do zakupu. Na przykład chciałam kupić ostatnio książkę i ta książka kosztowała dość drogo. No, ja tak sobie się zastanowiłam, pomyślałam, no dobra, kupuję. Chciałam sobie kupić, a tutaj na wyjściu prosi mnie jeszcze o zapłatę za dostawę. I ta dostawa była powyżej 10 zł, więc faktycznie mi się nie opłacało kupić w internecie, musiałabym pójść gdzieś do Empiku i kupić tę książkę. Mogłabym dostać tę książkę szybciej, bo dostawa trwa, mnie było poinformowane 5 dni przynajmniej. I też koszt dostawy był aspektem zniechęcającym mnie do zakupu. To jest tylko jeden taki przykład, na który ostatnio natrafiłam. Natomiast takich przykładów jest dość sporo. Jakieś ukryte koszty, dostawy, tak. Że to jest długi okres dostawy. Na przykład ostatnio w showroomie chciałam sobie kupić sukienkę, no i w końcu ją kupiłam. Ale nie wiem, z jakiego powodu czekałam na nią z 2 tygodnie.
Ojej, i nie było informacji o tym?
Bodajże była taka informacja, ponieważ jakby showroom pracuje na tej zasadzie, że mają podpisane jakieś umowy z projektantami.
Taki marketplace.
A projektanci zwykle nie zawsze mogą jakby z dnia na dzień wysłać te ubrania i dostarczyć te ubrania kurierem. To jest też, czasami mnie zniechęca ten aspekt, że nie ma impostu.
A, to też.
Ja lubię InPost, cenię sobie to wygody, że mogę zawsze to odebrać. I jako użytkownik, tutaj patrzymy na moją ścieżkę zakupową, tak. Jako takiego konsumenta. I często, na przykład showroom nie ma, bodajże nie ma InPosta w ofercie. Można zamówić tylko kuriera. Kilka opcji kurierskie. I to mnie zniechęca, bo ja nie lubię kurierów, ja nie lubię, jak do mnie ktoś przychodzi, puka do drzwi, dzwoni, wysyła SMS-y, że przyjdzie za 20 minut.
Ciesz się, że do ciebie wysyłają, a nie tak, jak ja miałam ostatnio, ale mów sorry.
Więc sens, dlaczego to mówię, to, że faktycznie są takie małe rzeczy, które definiują, czy ja zostanę jakimś lojalnym klientem, czy ja pozostanę w tym sklepie, czy w ogóle będzie chciała w przyszłości zamawiać cokolwiek jeszcze od takiego dostawcy.
Takich małych rzeczy to jest ogrom, ci powiem, bo ja oprócz tego, ja się zawsze śmieję, że jestem uzależniona od zakupów internetowych, bo oprócz tego, że cały czas i no pracuję w tym, tak, i się rozwijam, bo to cały czas też się rozwija, więc ja też muszę się merytorycznie rozwijać, to jeszcze robię bardzo często, gęsto zakupy przez internet. Nawet jak wiem, że będę to odbierała osobiście, to i tak kupuję przez internet. I takich małych właśnie problemów jest ogrom. Ja jako, że już jestem wyćwiczona, no to zawsze sprawdzam, jakie są koszty dostawy. Też zanim włożę do koszyka, to też sprawdzam. Ale faktycznie były takie przypadki, że w jednym ze sklepów miałam coś takiego, że darmowa dostawa w ciągu x godzin, nie, w ciągu 3 godzin czy tam godziny może być twój produkt w punkcie odbioru, tak? To było w Galerii Mokotów, ja mieszkałam blisko galerii, więc mówię super. No ale jak przyszłam do koszyka, no to musiałam jeszcze 5 zł za to zapłacić, że ta dostawa będzie szybsza, że będę mogła za godzinę odebrać, a wcześniej mnie o tym nie poinformowało. No, te 5 zł nie jest dużo, a mnie to wkurzyło. Albo darmowa dostawa zmywarki do naczyń. No tak, tylko że w koszyku dowiaduje się, że darmowa dostawa, ale 30 zł za wniesienie. Więc halo? Więc no to są takie małe rzeczy, jak właśnie też to, co mówisz o impoście. Ja akurat wolę paczkę w ruchu niż impost, bo jest taniej. Ale teraz miałam sytuację przedwczoraj. I dalej czekam na rozpatrzenie reklamacji przez DPD. To już głośno mówię nazwami firm, bo po prostu naprawdę ciśnienie mi się mocno podniosło. Dlatego, że robiłam zakupy w Zooplus, tak? Super, super sklep, tutaj polecam. Jeszcze będąc za granicą zrobiłam sobie, bo wiedziałam, że następnego dnia oni mi to przyślą. No ale 5 dni czekałam, mówię, coś jest nie tak. Okazało się, że weszłam na śledzenie listu przewozowego i okazało się, że pani Chmielewska odebrała już tą paczkę. Paczka była na recepcji, paczka ważyła 20 kilo i kopiąc nawet ją, ja nie byłam w stanie jej przenieść, tak? No i zrobiłam tam mały raban. Na szczęście pan tutaj z ochrony mi pomógł i to wniósł, ale nie wiem, czy to odpuszczę. Pewnie odpuszczę, bym się nie będzie chciała, ale faktycznie są takie rzeczy, że nawet, to jest nawet często się mówi tam problem ostatniej mili, że też właśnie ta dostawa jest zwykle najbardziej problematyczna.
Mhm. Czyli tak naprawdę przedsiębiorca, który zarządza tym sklepem internetowym, może wykorzystać wielu takich aspektów, żeby zdobyć przewagę konkurencyjną. Czyli tam tak. Aspekt dostawy, aspekt jakości produktu, aspekt, nie wiem, usability tego sklepu, bo to też jest ważne. Tak. Często też mi się zdarza, że trafiam na jakiś sklep, cena w porządku, naprawdę najlepsza na rynku. Dostawa jest, InPost mój ulubiony tam się znajduje. Szybka dostała, bo dostarczyli mi ostatnio faktycznie na drugi dzień. Mm-hmm. Byłam zachwycona. Ale przeklikanie tego sklepu to jest po prostu makabra. To jest męka i ja też, jak mówisz, jestem również wyćwiczona jako taki zawodnik zakupów w sklepie internetowym. Tak. To w sumie dałam sobie radę, ale osoby, które dla których na przykład cena i prędkość dostawy nie są takie ważne, a dla nich ważne ten experience i oni życzą sobie po prostu, żeby to było szybko i wygodnie. Taki sklep to już odpada na starcie.
Oczywiście, to słuchaj, to kolejne. Ja w ogóle przykładami to mogę tak rzucać, że możemy nie skończyć do jutra, ale z zeszłego tygodnia przykład. Chciałam zrobić zakupy, wszystko pięknie, przychodzę do koszyka i chciałam wziąć, wybrać paczkę w ruchu. No i się nie ładuje wybór punktu odbioru, tam kiosku. No i ja tam odświeżam i od nowa i oczywiście się nie poddaję, bo ja się nie poddam. No i nauczona doświadczeniem mówię, zmienię przeglądarkę. I faktycznie tylko na tam tej Windowsowej, to jest Edge chyba teraz się nazywa, dopiero wtedy mi to zadziałało. Czyli musiałam w ogóle od nowa robić te zakupy, zalogować się tam. W ogóle no dużo dłużej normalny użytkownik by się zrezygnował, zresztą by nie wpadł na to, że trzeba przez inną przeglądarkę. A tutaj faktycznie no coś nie działa. Problem jest, wiesz, w czym leży problem, że robimy coś i my później już tego nie sprawdzamy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Nie patrzymy, jak klienci zachowują się, tak? Nie podłączamy jakichś hot jarów, nie śledzimy tych zachowań użytkowników, nie analizujemy statystyk. Poza tym czasem wszystko działa idealnie, a robimy jakąś aktualizację i coś innego się wysypie, czego my nie zauważymy, tak? To też jest taki problem, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że jest fajnie budować relacje dobre z klientami, którzy faktycznie powiedzą ci, że coś nie działa, bo nie każdy jest tak dobry jak ja, że napiszę, że proszę państwa, ale państwu tutaj nie działa. Nie, ja piszę, ja staram się jednak dawać ten feedback i fajnie też te ankiety, wysyłanie ankiet, one irytują, faktycznie mogą irytować użytkowników, ale 50% ludzi się wkurzy, a 50% odpowie i nam faktycznie da jakiś feedback, co nie działa.
Mhm. Osoby, które będą słuchać tego odcinka podcastu i mogą to być na przykład przedsiębiorcy, którzy zakładają taki sklep internetowy i się w ogóle nie znają na marketingu online i tak się zastanawiają, na czym to w ogóle polega ta promocja tych produktów online, jakie są obszary, które zwykle jako marketer, jako konsultant, doradca ogarniasz?
Ja głównie, znaczy wiesz co, to jest tak, że ja już od 2 lat w sumie pracuję na własny rachunek, tak, jestem przedsiębiorcą, jestem freelancerem i mam już zbudowaną taką sieć kontaktów, że współpracuję z różnymi specjalistami, więc ja tak naprawdę zajmuję się już każdym obszarem promocji i zakładania, prowadzenia strategii e-commerce'owej, ale ja jako ja to głównie zajmuję się e-mail marketingiem, marketing automation, content marketing, wdrożenia, zarządzanie, jakieś konsultacje, tak, strategie, więc unikam raczej AdWordsów. Pozycjonowanie to tylko głównie pozycjonowanie takie stricte contentowe, nie tam bawienie się w backendzie, czyli w kodzie strony, bo tutaj już się nie zagłębiam, są lepsi ode mnie w tym temacie. I też social media jakoś tak unikam, bo to tam jest wielka jedna niewiadoma, a ja nie lubię niewiadomych.
No dobra, powiedzmy, że mamy jakiś produkt do promocji i do sprzedaży. I mając te wszystkie narzędzia, które tutaj wymieniłaś, jak możemy wypromować na przykład jakąś zmywarkę? Jak możemy ją w internecie sprzedać? Dzięki jakim narzędziom i w jaki sposób to wygląda tak w praktyce u Ciebie?
No zwykle mamy cały sklep, nie? Nie ma tej jednej zmywarki. Jeżeli faktycznie ta zmywarka jest jakimś naszym takim produktem, który faktycznie warto promować, czy ma na przykład, mamy na niego wysoką marżę, czy jest jakiś teraz moda na ten produkt, czy jest dobry brand, czy mamy jakiś deal z producentem, że faktycznie chcemy promować ten jeden dany produkt. Fajnie zrobić ogólnie, czego się nie robi, to na pewno zrobić landing page osobny dla niego. Promować ten produkt na stronie głównej sklepu, w jakichś polecanych produktach, można w mailingu, można opisać na różne sposoby ten produkt na blogu, tak? Jak wykorzystać, o czym pamiętać, jak uważać, jak konserwować, tak? Jak dbać, jakieś triki, porady, wideo, zaangażować influencerów, zrobić jakiś buzz w social mediach, oczywiście AdWords, Facebook Ads, to są takie najbardziej, jeżeli taki stricte jeden produkt, jedna kampania, tak? Nie, że promujemy cały sklep, tylko tutaj są narzędzia, tutaj wymieniłam stricte na daną tam krótkoterminową kampanię.
Mhm. Zauważam, że bardzo często jestem świadkiem takiego zabiegu jak retargeting, czyli jak wchodzę na jakiś sklep, później wracam, szukam sobie coś na Google albo wchodzę na social media, to cały czas ta reklama gdzieś mnie prześladowuje i to pewnie jest jeden z takich zabiegów, ale też jestem świadoma tego, że bez takiego kompleksowego podejścia do tego zagadnienia, no to samym retargetingiem to się nie da zgarnąć tego użytkownika. I jakbyśmy weszły głębiej w ten temat, jak wspomniałeś już o automatyzacji, o tym, że jakoś tam te mailingi się spina, jakoś tam się ustawia je w kolejkę, to jak faktycznie to mogłoby wyglądać dla całego sklepu, dla produktów sklepowych?
Wiesz co, jak tutaj już mówimy o remarketingu, retargetingu, to jest jeszcze jeden taki problem, że on zwykle jest źle ustawiony w polskich e-sklepach, bo tam najczęściej kupuje, że śledzą nas produkty, które już kupiliśmy. Po prostu źle są ustawiane te reguły automatyzacji, czy właśnie tutaj śledzenia użytkowników, że śledzą nas złe produkty. Nie te, które faktycznie byśmy mogli, jakieś komplementarne. Trzeba po prostu sobie ustalić takie scenariusze marketing automation i faktycznie podejść do tego całościowo, a nie jest pomysł, to zróbmy to, nie patrzymy na poprzednie nasze działania lub przyszłe, które planujemy, ale faktycznie warto sobie utworzyć takie scenariusze, że okej, jeżeli klient był na tej stronie, przeglądał przez x czasu ten produkt, ale go nie kupił, to teraz śledź go w ten i ten sposób, wyślij mu na przykład mailing, a może pokaż mu inne produkty, które mogą, załóżmy ten produkt go nie zainteresował, ale może podobne, innych marek lub z innymi funkcjami mogą go zainteresować. I tutaj oczywiście takie śledzenie poprzez Google AdWords, poprzez Facebooka, tak, w ten sposób, jeżeli ten ktoś jest do nas zapisany na newsletter, to tak samo możemy mu jakoś wysłać kampanię, a z kolei jeżeli wysłać kampanię, newsletter z tym produktem, a z kolei jeżeli użytkownik kupił ten produkt, to teraz możemy go pingować tym, żeby dokupił jakieś środki dodatkowe, tak, czy też ulepszył ten produkt, czy też może kupił podobny produkt, jeżeli jest zadowolony swojemu przyjacielowi, czy może święta się zbliżają, albo też wejść w jakąś współpracę z jakimś serwisem, tak? Nie wiem, który ubezpiecza tego typu produkty i ich podpromować. Też są różnego rodzaju możliwości kooperacji z innymi firmami, tak? I się wspierać poprzez docieranie do różnych grup docelowych, prawda? My dotrzemy do nich, a oni do nas, tak? I to też ma wpływ nie tylko na taki rekomendacje, tak? Marketing za polecenia, ale też na SEO, bo jeżeli ktoś o nas napisze, to też zdobywamy jakiegoś tam backlinka, czyli linka, który prowadzi do naszej strony internetowej, a to oczywiście wpływa na naszą pozycję w wyszukiwarce Google.
Pewnie kolejnym pytaniem takiego przedsiębiorcy, który jest zielony w tych tematach, będzie, a gdzie to zrobić? W jaki sposób możemy te wszystkie reguły zaprojektować? Czy są do tego narzędzia?
No są, no sama też znasz pełno tych narzędzi i raczej problemem jest przesyt narzędziami niż ich brak. Bo tak naprawdę te narzędzia, znaczy ja powiem tak, ja nie znam dobrego narzędzia do marketing automation, które będzie stosunkowo tanie. Bo są okej narzędzia, które coś tam nam dają, ale są sztywne, dają nam tylko określone scenariusze i nie mamy możliwości dostosowania ich do naszych potrzeb, do naszej grupy docelowej. Albo są kombajny, które naprawdę bardzo dużo kosztują i kiedyś fajne zdanie, taką myśl usłyszałam, że po co mi Mercedes w garażu, jeżeli tylko w niedzielę do kościoła jeżdżę, prawda? Więc to też jest taki problem, że jest narzędzi multum i tak naprawdę nie ma problemu z ich wyszukiwaniem, bo sami się do nas odzywają i jest ogrom, wystarczy wpisać w Google i od razu się to pojawia, a później oni nas śledzą i się o nas dopominają. Trzeba znaleźć równowagę, znaczy najlepiej to skonsultować, można się odezwać czy do takich osób jak ja, czy też są grupy na Facebooku już teraz, gdzie no istnieje ryzyko, że ktoś nas wyśmieje, zawsze istnieje takie ryzyko, ludzie są tylko ludźmi. Ale naprawdę można uzyskać pomoc i polecenia i faktycznie, oczywiście no napiszemy, szukam na Facebooku, na grupie, załóżmy e-commerce Polska jest taka grupa i tam napiszemy, jakie narzędzie do marketing automation dla małego sklepu. Oczywiście multum odpowiedzi będzie od sprzedawców z danych narzędzi, tak? Ale jeżeli jakieś narzędzie się powtarza, to możemy sobie lepiej się przyglądnąć, kogoś podpytać na privie, może ktoś poda, jaki sklep ma to i sobie przetestować, więc w ten sposób najlepiej, wiesz co, jak do mnie klient przychodzi i mówi, żebym chciał wdrożyć marketing automation, jakie narzędzie, no to ja wtedy pytam, ale co ty chcesz robić z tym narzędziem? Czy ono ma też być do zwykłych newsletterów? Czy to narzędzie ma też ci ogarniać, załóżmy, maile transakcyjne, czyli te około zakupowe? Czy to narzędzie, załóżmy, ma być też zintegrowane z jakimś CRM-em? Czy może ma mieć już CRM? Czy ma mieć integrację z jakimiś Facebookami i innymi rzeczami? I wtedy sobie wypisujemy te funkcje. Ja na podstawie jakiegoś swojego doświadczenia, także researchu, wynajduję, załóżmy, 3 najbardziej odpowiednie rozwiązania w danym budżecie klienta, bo to też już mniej więcej znam. I też biorąc pod uwagę nisze, inne możliwości, jakieś moje rekomendacje i wtedy tutaj sobie wspólnie omawiamy, które narzędzie można wybrać. Dla mnie najbardziej przeraźliwe jest to, że sklepy, są takie sklepy, nie będę tutaj po nazwie wymieniała, ale są sklepy, które korzystają z za wielu narzędzi, bo się zachwycają tym wszystkim. I tak o, wchodzisz i tak o, u góry wyskakuje powiadomienia te takie, wiesz, tam wyskakujące, włącz powiadomienia od nas i będziesz w przeglądarce najszybciej o nowościach wiedział. Z lewej strony wyskakuje u góry jakieś social media. Na dole wyskakuje jakiś tam o jakiejś najnowszej promocji, jakiś dzwoneczek. Po prawej na dole wyskakuje live chat, a po prawej u góry coś tam jeszcze, już teraz nie pamiętam co, ale też coś wyskakiwało. Chyba zapis na newsletter, tak. I wiesz, i po każdym przeładowaniu strony to się odświeża. Jak ja robię tam zakupy, to mi po prostu szczela, bo ja za każdym razem muszę to zamykać, a że ja jestem uparta i ja mam jakieś tam produkty, które chcę kupić i wiem, że załóżmy w tym sklepie mam go sprawdzony, no to mi po prostu... Normalnie bym porzuciła taki sklep. Faktycznie też nie można przesadzić, nie? Trzeba, dlatego znalezienie takiego środka, tak? Takiej równowagi pomiędzy tym, co możemy zrobić, co chcemy, a co dają nam możliwości obecne, technologiczne.
Mhm. Czyli mamy ogrom narzędzi do dyspozycji.
Tak.
A jako osoba, która na tym rynku działa i już zna się na dużej ilości tych różnych narzędzi, jakie narzędzie tak w większości przypadków będzie pasować do takiego przeciętnego sklepu, żeby nie było zbyt drogie i żeby miało jak najwięcej funkcjonalności, które mogą pomóc nam w sprzedaży? Jakie narzędzie najczęściej byś polecała w tym przypadku?
Wiesz co, zależy do czego, tak? Bo jeżeli mówimy o marketing automation i email marketingu, no to są na polskim rynku narzędzia, które... Wiesz co? Każde narzędzie ma swoje wady i zalety, dlatego ja mówię, że zawsze trzeba pójść na jakiś kompromis, no nie? I załóżmy, od jakiegoś czasu GetResponse wdraża automatyzację, tak? Nie mają jeszcze wszystkiego, więc też wszystkiego się nie da zrobić, ale cały czas się rozwijają, więc podejrzewam, że za jakiś czas fajnie będą oferowali różne usługi. Do takich stricte e-commerce'owych rzeczy, ale bez większego śledzenia ruchu na stronie, bardziej powiązane z email marketingiem, no to jest na przykład MailChimp, który jest faktycznie cenowo bardzo fajny. Co jeszcze? Wiem, że też ojejku, wiesz co, bardziej zagraniczne, bo w polskie, które faktycznie są, ja bardzo lubiłam Optivo, wiesz dlaczego, że oni mogli dostosowywali się do polskich realiów pod względem cenowym i łatwo było tam zrobić rzeczy spersonalizowane pod nasze wymogi, tak, pod nasz system. Ale no to był bardzo toporny system pod względem użyteczności jako mojej jako marketera, więc to nie był intuicyjny i wygodny system i większość ludzi odstraszał. Co jeszcze? No są narzędzia, które, nie chcę też tak markami mówić, bo zaraz bym musiała podać wady, tak? A też nie chcę komuś, no jest Freshmail, tak? Jest Sysmenago i o każdym narzędziu chodzą dobre i złe opinie. Więc jest User Engage, tak? Który też ma swoje zalety i wady. Jest, nie wiem jak to się mówi, Edron, też jakieś ma tam swoje, akurat z tego nie korzystałam narzędzia, ale widzę, że też się bardzo fajnie rozwija i coraz więcej sklepów to ma, tak? Ja, wiesz co, bardzo często też współpracuję z sklepami, które mają, firmami, które mają swoich już programistów i faktycznie my wtedy już sami programujemy jakieś tam proste rozwiązania, ale marketing automation właśnie, śledzące, ale dostosowane do potrzeb, tak? Nie robimy rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko to, co jest nam przydatne. Co jeszcze? Jeszcze mi się takie narzędzie teraz właśnie wpadło do głowy. Emarsys jest bardzo fajny, ale przynajmniej to, co oferuje, no ale jest drogi niestety, jest bardzo drogi i niewiele na polskim rynku, byli na polskim rynku przez jakiś czas, ale już widzę, że się wycofali, bo jednak to nie jest ich grupa docelowa pod względem budżetów marketingowych. Powiem tak, tych narzędzi jest ogrom i te narzędzia tak naprawdę mają jakiś tam okres testowy, więc zawsze warto sobie zobaczyć, tak? Ja też czasem sama dla siebie zakładam jakieś konta testowe i sprawdzam, co to narzędzie mi daje, czy faktycznie to, co ja potrzebuję, jest istotne. Warto zwracać na takie rzeczy, uwagę na takie rzeczy, jak... Czy jest edytor do tworzenia maili? Bo w wielu narzędziach tego nie ma. Czy jest śledzenie w Google Analytics? Bo są też narzędzia, które tego nie oferują. Duże, drogie narzędzia, tak? Bo po prostu o tym ktoś nie pomyślał. Czasem spotkałam się też w dosyć rozwiniętym narzędziu, że nie można banerów, grafik podlinkować, nawet wchodząc od kodu strony, więc warto sobie po prostu potestować i dostosować wszystko do swoich potrzeb. No tak jak mówię, nie jest problemem to, że jest brak narzędzi, problemem jest to, żeby je dopasować do tego konkretnego, do konkretnych naszych potrzeb.
Mhm. Zdarza mi się na przykład jako użytkownik obserwować taką sytuację, że kiedy ja wchodzę na jakiś sklep i oglądam sobie wybraną ilość produktów albo wybrane kategorie produktów, to po jakimś czasie, kiedy nie kupuję tego produktu, wpada mi mail na skrzynkę, gdzie według tej mojej historii wyszukiwania w tym sklepie pojawi się spersonalizowany mail i tam się pojawia akurat te przedmioty, które tam sobie oglądałam. Podejrzewam, że to jest ta automatyzacja, o której mówiłaś. Czy faktycznie ten na przykład GetResponse pozwala na coś takiego, na stworzenie takiego algorytmu, który by przysyłał na maila takiemu użytkownikowi, który gdzieś tam kiedyś podał tego maila, te produkty, które przed chwilą właśnie oglądam w sklepie internetowym?
Wiesz co, chyba tak. Nie mam pewności, bo z GetResponse'a nie korzystałam u żadnego klienta jeszcze, ale z tego co wiem, oni się skupiają, idą w kierunku marketing automation dla e-commerce'u, czyli porzucone koszyki, rekomendacje, jakiś taki scoring, rekomendacje na stronach i wiem, że to cały czas rozwijając. I wiem, że cały czas to rozwijają, więc trzeba by było sprawdzić. Nie chcę wprowadzać w błąd, trzeba by było sprawdzić. A jeżeli nawet tego nie mają, jeżeli ktoś, załóżmy, stwierdzi, że GetResponse jest dla niego najfajniejszy, no to zawsze tam można napisać. Akurat tam jest fajna obsługa klienta, więc na pewno doradzą. Wiem, że Sysmenago ma taką możliwość, User Engage chyba też. Na pewno Emarsys ma taką możliwość, że ustalamy sobie, co my chcemy wysyłać w tak zwanym mailu dynamicznym. Czy chcemy wysłać konkretne produkty, które oglądał, czy produkty, które miał w koszyku i nie dokończył transakcji, czy załóżmy produkty podobne, czy z tej samej kategorii, czy z jakichś tagów, czy może to są produkty w danym kolorze, nie wiem, czy rozmiarze, tak? Czy właśnie komplementarne, jeżeli kupiła kobitka sukienkę albo przeglądała, no to można jej pokazać buciki do tego. Co jest najgorsze.
Dla takich osób, które cały czas robią zakupy w internecie, to nawet jeżeli są ekspertami, to jednak też da się ich zwabić na takie
promocje. Weź nic nie mów. Powiem ci szczerze, że cały czas szczerze mówię, ale powiem ci, że przekleństwem jest działanie w email marketingu, naprawdę, zwłaszcza jeżeli jest się taką osobą jak ja. Przeglądanie maili, no bo się przegląda, patrzy co robią ludzie, jakie mają pomysły, jakie też się podpatruje trochę, oczywiście tak zwana, jak to jest, kreatywna kradzież, coś takie, jakoś to była taka książka, że właśnie inspirujemy się, inaczej tego się nie da nazwać. To ja niestety łapię się na te wszystkie promocje. To jest straszne, naprawdę, to jest straszne.
Czyli tak, dzisiaj wchodzisz, żeby się zainspirować pomysłami innych e-commerce ekspertów i przyglądasz maile, czy też nagłówki, żeby sobie czerpać inspirację i tu nagle jakaś ładna sukienka, którą akurat być może chcesz kupić.
No, ja nawet nie muszę chcieć jej kupić, mogłam nie chcieć jej kupić, ale już chcę. Wiesz, nie jest problemem, bo oczywiście ja mam taką wielką skrzynkę, gdzie tam zbieram wszystkie newslettery i później jak potrzebuję jakiejś, czy do artykułu, inspiracji, to sobie przeglądam i zwykle te promocje już są nieaktualne, więc to jest spoko. Ale gorzej, jeżeli są sklepy, z których wiem, że robią fajne rzeczy, czy jakieś kreacje graficzne, czy jakieś promocje, czy wiem, że w sposób niestandardowy, nieszablonowy działają, i faktycznie zapisuję się do nich na newsletter poprzez moją taką skrzynkę główną, zawodową, gdzie codziennie wchodzę i nie przegapię tych maili. To wtedy to jest koszmar, naprawdę to jest koszmar.
Zdarzyło mi się przeczytać u ciebie na blogu wpis o kulomatach. Takie nowej nowince, takie nowince technologiczne, która weszła na polski rynek. Podzielisz się właśnie, co to takie jest, jakie są zalety kupowania online produktów takich spożywczych i też odbierania ich w takich lodówkach, które stoją gdzieś tam na ulicy.
Wiesz co, no zaletą jest to, bo kulomaty to są właśnie takie lodówko-paczkomaty, tak, że dostarczają, jest taka wielka zielona szafa, stoi sobie na chodniku, u nas na Ursynowie tego jest pełno. I tam w zależności jaką godzinę wybierzesz, tam są dostarczane, to są takie lodówki, tak? I tam są wrzucane te torby z twoimi zakupami i ty sobie odbierasz w określonym tam przez, podczas zakupów w czasie, tak? Dostajesz SMS-a, że do 16 proszę odebrać te swoje produkty. I to jest wszystko spoko, bardzo fajne, no bo i nikt do ciebie, tak jak mówisz, że nie lubisz jak kurier do ciebie przychodzi i też nie wysyła SMS-a i też nie zostawia tego na recepcji, więc to jest wszystko super. Idziesz wtedy, można no tam jeżeli sobie wybierzesz jakieś późne godziny, to tak samo możesz, wracając z pracy możesz to odebrać. Podjechać samochodem, czy po prostu jeżeli, zwykle, no właśnie do czego zmierzam, jaką to ma wadę, dlaczego ja z tego nie korzystam. Nie korzystam z tego dlatego, że, bo ja we Frisco robię zakupy często i tam dostawa do kulomatu jest przy minimalnej wartości zamówienia 100 zł. Próbowałam dwa razy. I dwa razy nie udało mi się zrobić zakupów za 100 zł, żebym ja mogła to dodźwigać do domu. Ja nie mam samochodu. I mimo, że naprawdę to jest 7 minut, ja mam kulomat najbliższy od swojego mieszkania, to dotarganie tych zakupów do domu to było dla mnie przekleństwem. I faktycznie już z tego nie korzystam. Jak zamawiam, no to już do domu pod drzwi te już ja wtedy, to nie jest tak, że ja zamawiałam jakieś tam, nie wiem, zgrzewki wody do tego kulomatu. Nie, bo za pierwszym razem faktycznie nie przemyślałam sprawy, no to wtedy oj, jak przeklinałam. A za drugim razem już tak bardzo myślałam, ile tutaj bardzo przewidywałam wagę całego zamówienia i tu jakieś przyprawy, tutaj coś, żeby to było lekkie. No lekko nie było, więc faktycznie w moim przypadku to się nie sprawdziło. To się świetnie może sprawdzać właśnie u osób, które gdzieś samochodem sobie wracają, albo jakiś mężczyzna, tak? Też pewnie inaczej niż ja, taka mała, bez mięśni, mam to donieść. Ale to właśnie to jest taki paczkomat, jeżeli nie chcemy się widzieć z kurierem albo nas zirytował, tak jak mnie, to fajnie z tego korzystać. Tylko ja nie wiem, czy to się jakoś wypromuje i czy to przetrwa, bo ja nie widzę promocji tego. Skorzystałam z tego dlatego, że no zobaczyłam i wiadomo, no ja to muszę przetestować, jakby było inaczej. I Frisco też wysyłało jakieś kody tam za 20 zł, że obniżają zamówienie, jak wyślemy do kulomatu, więc dlatego z tego korzystałam, ale nie widzę jakiejś promocji i nie widzę ludzi przy tych kulomatach. Przy paczkomatach to zawsze jest kolejka, a tam no niestety nie, więc no zobaczymy, czy to się rozwinie.
Też jestem ciekawa tego pomysłu, jak to będzie się rozwijać w przyszłości, czy to się sprawdzi rynkiem. Powiedz, jak w ogóle wygląda praca marketera ze strony e-commerce? Czy można zagwarantować jakieś wyniki? Czy jednak nawet najlepszy marketer, którego zatrudnimy, może ponieść klęskę w tym w pracy z e-sklepem?
Wiesz co, to tak przewrotnie zapytam, czy my możemy cokolwiek zaplanować? No nic, tak? No tak, chyba my nawet ostatnio rozmawiałyśmy, że zaraz nas może trafić samochód i nasze plany wakacyjne pójdą w niepamięć. Ale nie, wiesz co, powiem ci tak, że nie można. To nie zależy wcale od marketera, bo zobacz, social media, tak? Możesz mieć doświadczenie nie wiadomo jakie, możesz zrobić tysiące kampanii, które działały, ale tutaj tak pałeczką dowodzi mark, i algorytmy, które się zmieniają. I tak naprawdę nie jesteś w stanie nic przewidzieć. Wrzucasz jakiś post, nawet niesponsorowany i w ogóle od niechcenia. A on hula po internecie tak, że w ogóle konwersja w sklepie i w ogóle ruch na sklepie jest super. A wrzucasz coś super, przemyślaną promocję i w ogóle jakąś tam obniżkę cenową i dociera to do kilku osób, tak? I bez promocji takiej finansowej, dodatkowego budżetu, wsparcia reklamowego to w ogóle nie potoczy się dalej. Tak samo z reklamą AdWords. Okej, mamy tutaj doświadczenie, wiemy mniej więcej stawki, wiemy, mamy jakąś tam historię konta naszego w AdWords, dużo mamy reklam, więc Mamy też specjalistę świetnego, wszystko super gra, ale w tym czasie załóżmy jakaś nasza konkurencja przeznaczy ogromne budżety na reklamę i wcale nie będziemy załóżmy na pierwszym miejscu, czy tam czy się nie wybijemy, tak, przy stawkach, więc to też jest nie do przewidzenia. Raz działają takie grafiki, a innym razem takie. Więc ja też jestem, ja też nie mówię, żeby robić wszystko testy AB, bo czasem to jest po prostu, czasem to jest strata czasu. Ale nie jesteśmy wielu rzeczy w stanie przewidzieć. A ponadto pomyślność kampanii naszej ma wpływ ogrom czynników. Oprócz tego, czy my dotrzemy do grupy docelowej, czy my ją przekonamy do zakupów, to jeszcze, a nie w to serwer padnie. Często jest tak, jak na przykład e-book point robi promocję, no to im serwery padają, tak? Więc chcesz zapłacić, a nie możesz. Ja miałam nieraz taką sytuację. Obsługa klienta zawini, produkt się skończy, tak? Więc, a później nikt o tym nie pamięta. Nie pamięta o tych małych problemach, które ten marketer miał na swojej ścieżce do celu i efekty są jakie są, tak? Więc dobry marketer i dobry przedsiębiorca patrzy całościowo i widzi, że okej, tutaj zrobiliśmy to, ale tu poszło coś nie tak i wyciąga z tego wnioski, tak? Tak jak właśnie e-book point zrobił. Mam cały czas wrażenie, że ja mówię źle nazwy tego sklepu. Nie musisz tego wycinać, ale mam na... e-book point, prawda?
Tak.
Tak, tak, bo ja tam tak często kupuję i oni robią często takie... Black Friday, jak jest tam ten. No to tam ja pamiętam, że to już nawet ja wrzuciłam do koszyka, ale ja miałam problem z płatnością. W tym roku już tego nie było, bo oni po prostu wyciągają wnioski, nie? Analizują i patrzą. Więc wracając do tego głównego pytania. Możemy sobie szacować, ale zawsze może jakaś kłoda pod nogami nam się trafić i coś pójdzie nie tak. No niestety. To jest tylko i czynnik ludzki, i systemy, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, i algorytmy, załóżmy Facebooka.
I ostatnie pytanie, które chciałabym z tobą poruszyć, to jest lojalność.
Już tak szybko. A ja się dopiero rozkręcam.
No to musiałbyśmy nagrać kolejny odcinek podcastu, ale to pytanie, które pozostaje na liście, to jest lojalność klientów, bo możemy pozyskać klienta, ale czy zatrzymamy go i czy wróci do nas na kolejne zakupy? Czy pracujesz z takimi przypadkami i jak wygląda promocja produktów do już stałych klientów i jak z tych klientów przychodzących zrobić stałych, lojalnych i powracających?
Wiesz co, to jest kolejny temat rzeka. Są dwa podejścia do tego. Są ludzie, którzy twierdzą, że tak, lojalność możemy budować, a są ludzie, którzy uważają, że nie, w dzisiejszych czasach nie ma lojalności. Ci i ci mają argumenty, za którymi ja jestem w stanie się pod którymi ja się jestem w stanie podpisać, bo taka jest prawda. Trudno jest w dzisiejszych czasach o lojalność i bardzo często wygrywa tańszy sklep, tak? Sklep, który załóżmy ma niższą cenę, ma darmową dostawę, ma łatwą politykę zwrotów i załóżmy jakimiś czynnikami przeważa, jakimś jednym czynnikiem. Ale jeżeli faktycznie jest sklep, który w każdym obszarze kontaktu z klientem dba o tego klienta, to jest szansa na lojalność, tak? Nie będę posiłkować się swoim przykładem, bo widzisz, że ja jestem takim frikiem zakupów, że ja jak się uprę, to i tak kupię, ale nawet jeżeli sklep ma super produkty, ma super ceny, ma super dostawę, ale komunikacja ze sklepem, z klientem, komunikacja ta dwustronna nawala, to bardzo trudno lojalność. Tutaj akurat ja jestem przykładem. Jest jeden sklep taki dosyć prężnie działający na naszym rynku, który po prostu 3 razy zraził mnie swoją brakiem komunikacji, informowania mnie po tygodniu, że jakiegoś produktu brak, albo wrzuceniem innego smaku, tam jakiś, nie wiem, budyniu, tak? Co bez informowania mnie o tym, co mnie tak zirytowało, że ja Ja nawet już tam nie wchodzę i nie sprawdzam, czy ma ceny, czy ma jakieś nowe produkty, które mnie mogą zainteresować. Więc można budować lojalność. Można budować lojalność poprzez właśnie takie wyśrodkowanie, tak? Ceny ok, tak, albo właśnie posiłkujemy się albo niskimi cenami, albo faktycznie wyjątkowymi jakimiś tam niszowymi produktami. Tutaj nie tylko cena ma znaczenie. Fajnymi warunkami dostaw, to co mówisz, że mamy kilka możliwości, bo każdy ma różne preferencje, a znam podejścia takie, że ja nie lubię Poczty Polskiej, więc nie będę udostępniał moim klientom Poczty Polskiej. Mhm. Różne możliwości płatności, bo dalej płatność za pobraniem no jest wybierana przez niektórych klientów, więc tacy klienci mogą być naszymi lojalnymi, my nie wiemy tego. Co jeszcze? Obsługa, tak? Obsługa na pewno... pomocni pracownicy, którzy potrafią doradzić, którzy nie tylko znają produkty, ale znają też system, którzy nie zbywają ciebie jak dzwonisz. Łatwość komunikacji, czyli załóżmy czy czat, czy mail, czy numer telefonu. Jest ogrom sklepów, które w ogóle nie dają albo możliwości kontaktu mailowego, albo możliwości kontaktu telefonicznego, co też bywa irytujące. Co jeszcze może wpłynąć na tą lojalność? Bardzo fajnie działają też marki, które pokazują siebie od wewnątrz, tak? Mhm. Czyli pokazują pracowników, jak wygląda, załóżmy, rozpakowywanie towarów. Sklep Dize, ten z butami, też bardzo fajnie. Właśnie oni tak po ludzku to wszystko pokazują i ja czuję do nich sympatię, tak? Ja z nimi dobre mam, że tak powiem, doświadczenia i dobrze ich kojarzę. Kojarzę pracowników, więc to fajnie też wpływa na moje emocje i podejście do tego sklepu. Nawet jeżeli, bo wszędzie się zdarzają pomyłki, jakieś błędy, to potrafią przeprosić. Na przykład ten przykład, który podałam z Zooplusem i DPD, podkreślę. Sklep bardzo fajnie mnie potraktował. Pani napisała maila do DPD, odpisała mi, była bardzo przyjazna, mimo że ja byłam zdenerwowana. Też przytakiwała, nie negowała moich argumentów, bo ja oczywiście rzuciłam argumentem, znając prawo e-commerce, że to oni są odpowiedzialni za dostarczenie towaru, a nie kurier, bo tak to jest, że to sklep odpowiada, a nie przewoźnik. Więc ja dalej będę w tym sklepie kupowała, mimo że mam takie złe doświadczenie, bo ja po prostu wiem, że jak coś, to oni mi pomogą. Jak zdobywać z kolei, jak sprawiać, żeby klienci powracali? Starać się z nimi utrzymać jakąś relację, czy to w social mediach, czy przez jakąś komunikację mailową, czy właśnie zbierać adresy mailowe. Ja tutaj nie mówię, żeby co tydzień wysyłać newslettery z nowymi promocjami, tylko na przykład Doktor Tusz. Wysyła czasem też jakieś informacje, takie content, tak? Z bloga jakieś treści, jak tam wybrać drukarkę, czy jak dbać o tuszę, czy coś takiego. Więc to jest też, to jest właśnie ten problem, że to nie buduje takiej bezpośredniej konwersji, ale to wpływa na przywiązanie użytkownika, tak? To nie jest to, czyli ten problem e-commerce'u, że ale czy to mi przyniesie sprzedaż? No nie wszystko przyniesie już sprzedaż, tak? Współpraca z influencerami też od razu nie przyniesie ci sprzedaży. Tylko to wpływa na ileś tam czynników, które cegiełka do cegiełki powoduje, że ten klient powróci do ciebie. Na pewno też bardzo fajnie może działać, coraz częściej to widzę w sklepach. I z polskich sklepów, no to właśnie podam znowu Zooplus, że oni angażują ludzi w ten sposób, że umożliwiają podesłanie zdjęcia produktu już używanego, tak? Czyli, że kod z drapakiem. To jest akurat też taki fajny, taka fajna nisza, tak? Że tutaj zwierzaczki, wszystko jest śliczne, można zdjęcia robić i właściciele kotów, czy psów, czy innych zwierzaczków pstrykają te zdjęcia i się tym cieszą. Ale to też fajną buduje relacje, tak? Ja tam wrzucam, dodaję. To tak samo jak działa, to nie będzie przykład e-commerce'owy, ale dobrym przykładem jest też Google Maps, tak? Który ma tych swoich lokalnych przewodników I oni jakoś tam nagradzali, dodają dalej punkty za opinię, za jakąś aktualizację informacji, za dodanie miejsca, czyli ja angażuję się w budowanie treści tego. Dali mi jakiś tam prezent, miałam tam 100 giga przez rok dysku. I ja już mam w głowie, że ja sama buduję im treści, że robię jakieś zdjęcie, czy dodaję się, zastanawiam, czy to miejsce już jest na mapach. I tak samo w sklepie, jeżeli masz to takie poczucie, że coś wkładasz od siebie, czy dodajesz recenzję, właśnie pomagasz innym, to poprzez komunikację, właśnie takie angażowanie potrafi przywiązać klientów.
A kolejnym takim przykładem dawanie rabatu. Czy zawsze to się sprawdza i czy na lewo i prawo warto rozdawać te kody rabatowe?
Wiesz co, no na lewo, na prawo nie. Lepiej rzadziej, a fajniejsze promocje robić. Tylko problem jest taki, że niestety ludzie sami się dopominają. Oni potrafią napisać maila, a kiedy będzie darmowa dostawa, jeżeli sklep nie oferuje. Albo kiedy będzie noc zniżek, albo a rok temu mieliście na ten czas darmową dostawę, albo a kiedy ten produkt będzie w promocji. Więc no niestety my sami przyzwyczailiśmy do tego klientów właśnie promocjami, choć znam już teraz podejścia, mam jednego klienta, który mówi, on nie potrzebuje dawać rabatów. On daje tyle wartości klientowi, że oni wracają, on nie potrzebuje dawać po prostu rabatów i on czymś innym przyciąga klientów. Ale no niestety nie zgodzę się z tym, że cena nie ma znaczenia, cena ma znaczenie.
Czyli warto czasami.
Warto, no co ja mam powiedzieć, oczywiście musi się, powiem tak. Daj tu rabat, a na czymś innym zarób, tak? Miej jakiś produkt, który przyciągnie do ciebie klientów, który jest super. Wszędzie jest on drogi. Ty na nim strać. Ale faktycznie zrób tak, że klient, ty stracisz na tym produkcie, załóżmy będziesz miał mniejszą marżę, przyciągnie ten produkt klientów, którzy, ponieważ darmowa dostawa jest od minimum zamówienia ileś, jeszcze coś dorzucą do koszyka, tak? Ty ich fajnie obsłużysz, oni będą fajnie mieli wspomnienia i powrócą. Mhm.
Czyli życzymy naszym przedsiębiorcom nie dawania rabatów.
Zarabiania, konwersji. Dużej konwersji życzymy.
Dużej konwersji. XXL.
Tak, tak, tak.
Agato, gdzie można Ciebie znaleźć na social mediach, w internecie, w Google, tak żeby osoby, które się zainteresują być może Twoimi treściami, żeby mogły Ciebie znaleźć?
Mnie można znaleźć wszędzie, nawet na Tinderze, ale nie polecam. Gdzie mnie można znaleźć? No na pewno na blogu achmielewska.com, tak samo jak ty prowadzę podcast, firma online. No w internetach, mam nadzieję, że tam podlinkujesz gdzieś w notatkach, to linki podamy, ale w każdej społeczności, sieci społecznościowej, czy to na Facebooku, czy LinkedInie, czy Twitterze, czy gdziekolwiek można mnie znaleźć. Na stronie jest oczywiście też kontakt do mnie. No i też zapraszam na mojego bloga kulinarnego eksperymentalnie.com.
Ja już
tam
spróbowałam
też są
niektóre.
Cieszę się.
Niektóre ciekawostki z eksperymentalnie. No i częstowałeś mnie również kulkami.
Kulkami mocy, tak.
Kulkami mocy. Dobra, Agato, to ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że słuchacze wyniosły z tego bardzo dużo wartości, bardzo dużo takich ciekawych tipów. Życzę Ci powodzenia w Twoich e-commerce'owych przedsięwzięciach i promocjach.
Dziękuję.
I odwiedzamy stronę achmielewska.com. Piszemy komentarze, się angażujemy.
Tak, tak, tak. Tworzymy content, pomagamy, wspieramy. Ja również Ci dziękuję. Bardzo jest mi miło, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu. I też tak powiem, że jeżeli jakieś będą pytania tam proste, to oczywiście można się do mnie odzywać. To nie będzie tak, że ja od razu fakturę wystawię. Później wystawię. Żartuję oczywiście.
Dzięki i cześć.
Dzięki, cześć.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli czujesz, że to, co mówię, dostarcza dużo wartości i chciałbyś, żebym pomogła Ci w rozwoju Twojego biznesu, chętnie takie pomocy udzielam w ramach sesji mentorskich lub też tworzenia kompleksowych lejków sprzedażowych. Żeby skontaktować się ze mną, umówię się na darmową 20-minutową konsultację. Wypełnij proszę formularz na stronie margolis.com. Znajdziesz go w zakładce Współpraca. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia.
Jak? Było spoko, mi się bardzo podobało. No, mogłabym częściej brać udział w takich rozmowach, gdzie mogę się wygadać. Chyba już rozumiecie, dlaczego czasem wchodzę w słowo moim rozmówcom. Po prostu jestem pepla niesamowita, jeśli chodzi o tematy związane ze sprzedażą internetową, marketing automation i ogólnie CM i e-commerce'em. Zachęcam Cię oczywiście do przesłuchania innych odcinków podcastu Margolic. Link do podcastu podam oczywiście w notatkach, jak to zwykle robię. A jeżeli zapomnę, to wpiszcie w Google'a Margolic. Na pewno sobie poradzicie. A teraz, no cóż, do usłyszenia za tydzień. Dajcie mi znać w komentarzach, czy to na Facebooku, czy na blogu, jak Wam się podobał ten odcinek. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com/blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.